Drodzy bracia, drogie siostry, na samym wstępie chcę przekazać serdeczne pozdrowienia od zboru we Włocławku. Czynię to na samym początku, bo z reguły to zapominam, ale tym razem pamiętałem. Cieszę się, że mogę być w zborze, który niejako nam też był takim ojcem duchowym na początku, kiedy zbór w 78 roku, 1900, bo 78 rok to ktoś może, 70 kojarzy się z upadkiem Jerozolimy, ze zdobyciem przez Tytusa, ale w 1978 roku powstał zbór w Włocławku i też zasługą było brata Janka, tu obecnego pastora, którego witam w klubie pastorów emerytowanych serdecznie. I brata Tadeusza Dębosza, który wiele, wiele też czasu spędził i wiele pomocy ze strony waszego zboru, przez waszych przedstawicieli ówczesnych. Serdecznie za to dziękuję i zawsze o tym pamiętamy. Drodzy bracia i siostry, chciałbym, abyśmy otworzyli list apostoła Pawła do Rzymian. Parę wersetów z trzeciego rozdziału przeczytamy. List apostoła Pawła do Rzymian, trzeci rozdział i od 9 wersetu. Cóż więc, przewyższamy ich? Chodzi o to, apostoł Paweł się zwraca do Żydów. Czy my jesteśmy lepsi od pogan, bo przed tym napiętnował grzechy pogan? Albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu, jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. I jeszcze 20 wers. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Kochani bracia i siostry, drodzy przyjaciele, bardzo istotną sprawą jest ten 20 werset, który mówi, że dlatego z uczynku zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek. Tragedia. Gdyby na tym się kończyło, to jest tragedia rodzaju ludzkiego. Żaden człowiek nie wykonał, taki nie istniał, żeby zachował, oprócz Jezusa Chrystusa, który przyszedł na tą ziemię. On jedyny wypełnił zakon. Drodzy bracia i siostry, żeby mówić o zakonie, jedni mówią, a to zakon, to był kiedyś, dzisiaj mamy Nowy Testament, była taka moda, że nawet ludzie całej Biblii nie mieli, tylko brali Nowy Testament i to do zbawienia wystarczy. Oczywiście w Nowym Testamencie jest ta dobra nowina ogłoszona, ale jak chce, ktoś nie interesuje się tym, za jaką cenę była ta dobra nowina ogłoszona, która potem się zrealizowała na krzyżu Golgoty, to jest biedny, to zna połowę wszystkiego. I zakon jest potrzebny. Postaram się uzasadnić, dlaczego. Każdy z nas spotykał się, może u niego ktoś jakiś pan, który murarz, który układa kafelki, robił taką glazurę i co? On ma taką prostą linię. W tej chwili to już laserówki używają, poziomice laserowe, ale niegdyś przykładał do muru tą linię. Po co? Przykładał tą linię, bo ona była prosta i mógł widzieć krzywizny, jakie ewentualnie błędy popełnił i jeszcze je korygować. Ja mam nadciśnienie, od wielu lat nadciśnienie. I mam ciśnieniomierz, którym pomiar robię i tak. Jak zrobię pomiar ciśnienia, to ten ciśnieniomierz mi mówi, czy jest wszystko ok, czy muszę iść do lekarza. I sam ciśnieniomierz, on mnie nie uzdrowi. To jest tylko informacja. To jest tylko test, czy wszystko jest w porządku. Możemy jeszcze innego przykładu. Na przykład lustro, zwierciadło. Przykładamy do naszego oblicza i patrzymy. Aha, wszystko jest ok, albo jakieś tam mankamenty są, które trzeba poprawić. Ale przecież to lusterko nas nie umyje, ono tego nie naprawi, tylko ono nam wskazuje. Termometr lekarski wkładamy, czy już elektroniczne są, bezdotykowe. I one też pokazują, czy nasze życie jest zagrożone, czy temperatura moja, czy kogoś, któremu robię pomiar, czy wszystko jest w porządku, czy należy iść do lekarza. I ten termometr, gdybyśmy nawet go potłukli, zmielili na najmniejszy pył i go zjedli, to nam nic nie pomoże. Zakon właśnie jest tym, który wskazuje nam na grzech. Dzisiaj, kochani bracia i siostry, jechałem rano. Jest zakon, kodeks drogowy. Spróbujcie jechać zgodnie z kodeksem drogowym. Naprawdę jest bardzo ciężko. Człowiek jest intruzem na drodze. Ograniczenie 50 na godzinę. Jechałem tutaj od strony Nowotoruńską, przyjechałem. A kto tam przestrzega? Linia ciągła to nic, zakręt, ale to się uda. I potem tyle tragedii, tyle wypadków. To jest nieprzestrzeganie zakonu, tego kodeksu drogowego. Biblia naucza nas, że prawo Boże, czyli zakon, jest dobry, bo przekonuje człowieka o grzechu. Podobnie jak wspomniane już te listwa, czy lusterko, czy termometr, ciśnieniomierz. Ale zakon jest bezużyteczny jako ratunek dla człowieka. Nawet gdybyśmy znali perfekcyjnie cały zakon, nie mówię o ceremonialnym mojżeszowym, ale ten dekalog. Kiedyś taki brat Turkanik wydał dekalog, książkę. Ojej, jak rozbudowane, ile tam jest tych wykroczeń przeciwko temu. I znajomość tego zakonu, ono nam nie zbawi, nie zaprowadzi, może zaprowadzić, przepraszam, może zaprowadzić, ale nas nie zbawi. Marcin Luther powiedział, że funkcją prawa, zakonu nie jest usprawiedliwienie człowieka, ale przestraszenie. Dodałbym uświadomienie człowiekowi, jaka krzywizna w jego życiu jest pomiędzy tym, co Bóg wymaga od nas, a pomiędzy naszym życiem. Brat czytał o tym domu budowanym. Ja nieraz sobie tak myślałem, przecież ten, który buduje na fundamencie, on trochę więcej na początku włoży kłopotu, ma i więcej kosztów, dlatego że no, wyprowadzić do tego stanu zerowego go kosztuje i jakiś wysiłek. Ale ten drugi pobudował na piasku. No i zadowolony. Na wierzchu domy tak samo wyglądają. Pięknie, może nawet ten na piasku zbudowany może mieć lepsze wyposażenie, bo mu zostało, nie inwestował w fundamenty. Ale Pan Jezus powiedział, że głupcem jest ten, który buduje na piasku. Fundament. I właśnie apostoł Paweł w tym liście do Rzymian, w tym krótkim, w pigułce zawarł całą Ewangelię, bo czytamy, dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. I zwróćmy uwagę, 21 werset. Ale teraz jakiś zwrot następuje. Niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i proroczy. Kochani bracia i siostry, niezależnie, Boże Słowo objawia, że sprawiedliwość Boża jest niezależna od tego zakonu. Ewangelia objawia nam sposób, przez który Bóg, zachowując swoją świętość, prawość, sprawiedliwość, ratuje nieprawych grzeszników, takim jak ja byłem i wielu z nas było i jest, oczywiście. My jesteśmy grzesznikami, tylko usprawiedliwionymi. To czyni Bóg, zachowując swoją sprawiedliwość i ratuje właśnie niesprawiedliwych grzeszników. Ci, którzy nie zasłużyli niczym na to, aby być ratowani. I mimo, że my czynimy różne wysiłki, kiedyś tak, jeszcze kiedyś, jak byłem młodym wierzącym, mówię, jak to tam, czy zakon to jest proste dokonać, żeby wykonać każdego dnia. I postanowiłem tak żyć zgodnie z przykazaniami i pod koniec dnia byłem no taki super, żona się tak przygląda, co się mi stało, że trochę jakiś odmieniony jestem, ale klękam do modlitwy wieczornej i chcę tak przed Bogiem no pochwalić się, że dzięki Ci, Panie, że mogłem przeżyć ten dzień i przychodzi mi myśl, streszczenie z całego zakonu, które Pan Jezus skreślił w dwóch zdaniach. Miłości Boga i miłości bliźniego. Jak sobie uświadomiłem, czy ja z całej myśli, z całego serca czciłem, wielbiłem Boga, miałem tą społeczność i wtedy musiałem głowę spuścić i prosić Boga o przebaczenie. Bo czyniłem pewne rzeczy, żebym no w miarę był i na sposób ludzki to mi się wydawało, że tak było. I teraz zakon jest dobry dlatego, że poznajemy, że jesteśmy grzesznikami. I co mógł uczynić grzesznik w Starym Testamencie? Bardzo pomocny to jest Stary Testament tutaj. Więc grzesznik mógł przyprowadzić zwierzę na ofiarę. Zależy, jaki był rodzaj jego grzechu. I to było takie niehumanitarne, byśmy dzisiaj powiedzieli. Na dzień dzisiejszy tak byśmy określili, że grzesznik przyprowadzał ofiarę do kapłana i była zabijana ta ofiara za jego grzechy. Ale święty Bóg nie może tolerować grzechu ani patrzeć na grzech, dlatego zapłatą za grzech jest śmierć. I właśnie spotykamy się co z tym w Biblii, co wcześniej, o czym wcześniej mówiłem, o tych zwierzętach. I w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w czwartym rozdziale, od 27 wersetu, jeżeli ktoś ma Biblię, wydanie warszawskie, to 114 strona, czytamy takie słowa. A jeżeli jakiś człowiek z prostego ludu zgrzeszy nieświadomie, wykraczając przeciwko jednemu z przykazań pańskich, których przekraczać nie wolno, i ściągnie na siebie winę, a potem uświadomi sobie swój grzech, który popełnił, złoży jako swoją ofiarę kozę, samicę bez skazy za swój grzech, który popełnił. I teraz spójrzmy na formę. Położy rękę na głowie ofiary za grzech, czyli na tą kozę, i zarżnie to zwierzę. Wiecie co? Tak ja, jak puścimy trochę wodzy wyobraźni i sobie wyobrazimy, prowadzi najpierw to zwierzę, które niczego nie popełniło, nie zawiniło w niczym, prowadzi do kapłana, a potem kładzie swoją rękę na głowie tej ofiary i nożem podżyna jej gardło. To jest okrutne, ale grzech jest też okrutny, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Tak Bóg od samego początku powiedział. I tu właśnie widać to straszne działanie grzechu, to destrukcyjne działanie grzechu na człowieka, na duszę ludzką, na nasz umysł, na całe jestestwo ludzkie. Też ofiara ze krwi była już wcześniej, kiedy Izrael był uwolniony z mocy niewoli egipskiej, z mocy faraona, z niewoli egipskiej. I wtedy, kiedy ostatnia z plag miała być wylana na Egipt, Bóg powiedział, że każda z rodziny przygotuje baranka i ten baranek w tym dniu zostanie, w dniu Paschy, zostanie zabity i krwią tego baranka będą posmarowane odrzwia. I anioł śmierci, który przechodził, aby wytracić, uśmiercić wszystkich pierworodnych, widząc krew, na odrzwiach omijał te domy. A kochani bracia, gdybyśmy i siostry, gdybyśmy się jeszcze... Bóg co uczynił w ogrodzie Eden? Uczynił odzienie ze skór zwierzęcych. Nie sądzę, że te zwierzęta potem bez skóry chodziły. Bóg przygotował, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Czytaliśmy, wziąłem dużą Biblię, żebym mógł bez okularów czytać, ale ona wcale mi nie pomaga, bo ten pulpit jest trochę za wąski. Ale kochani bracia i siostry, teraz tak. Czytaliśmy, że została objawiona niezależnie od zakonu sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I właśnie Bóg już w ogrodzie Eden, była protoewangelia na samym początku, kiedy Ewa z Adamem zgrzeszyli. Ale przez całą Biblię przewija się temat ratunku, zbawienia. Już w księdze Izajasza ponad 700 lat przed narodzeniem Pana Jezusa Izajasz widzi lud i słyszy od Boga: lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad krainą mroku zabłyśnie światłość. I potem dalej jest napisane o tym, że oto dziecię narodziło się i będzie nazwany Bóg mocny, Ojciec odwieczny, cudowny doradca, Książę pokoju. A Pan Jezus o sobie składa świadectwo: ja jako światłość przyszedłem na ziemię, aby nikt nie pozostawał w ciemności. Izajasz, 53 rozdział, gdzie twierdzono, że to proroctwo o Chrystusie zostało włożone pomiędzy, dlatego że chrześcijanie przepisywali teksty biblijne i oni to sprytnie włożyli. I dokonano odkrycia, nie pamiętam dokładnie, ale mi się wydaje, że w 1948 roku w Qumran w grotach u wybrzeża Morza Martwego pasterze odkryli takie jakieś dziwne rzeczy i powiedzieli to oficerowi angielskiemu, który zobaczył, że to są zwoje. I wiecie co, akurat kiedyś jeszcze za tych w starym systemie naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, oglądając i komentując ten film, który był w telewizji wyświetlany, twierdzili, że jest po prostu treściowo, może nie w formie samych zdań, ale treść dotyczy tego i to jest autentyczne. A te papirusy były zapisane około 350 do 150 lat przed narodzeniem Pana Jezusa. Czyli nie mogli chrześcijanie tego zrobić. To już było. I wtedy tam jest napisane, lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za nasze winy, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Kochani bracia i siostry, jakie to cudowne słowa, że one się wypełniły. Że Pan Jezus wziął na siebie nasze, twoje i moje grzechy. Te proroctwa wypełniły się, a Pan Jezus wypełnił w sposób doskonały zakon, składając siebie samego jako ofiarę doskonałą. I to raz na zawsze. Już nie potrzeba dalszych ofiar. W liście apostoła Pawła do Hebrajczyków czytamy takie słowa, 9 rozdział, 11 do 14 wersetu. Lecz Chrystus, który zjawił się jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. I jeszcze werset 24. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby wstawić się teraz za nami przed obliczem Boga. Jakie to wspaniałe słowa. Pan Jezus nie z krwią cielców, kozłów, tak jak kiedyś arcykapłan raz do roku wchodził do miejsca najświętszego, najpierw oczyszczając samego siebie, ale sam Chrystus zakończył już ten zakon, ten ceremonialny. Pan Jezus wypełnił w 100%. I On właśnie wszedł do tej niebiańskiej świątyni, do nieba, do tej niebiańskiej świątyni z własną krwią przelaną za nas, za ciebie i za mnie. Mało tego, Chrystus zmartwychwstał. Chrystus jest orędownikiem. Jan w pierwszym liście, drugi rozdział, pisze takie słowa. Dziateczki, nie grzeszcie, ale jeśli zgrzeszymy, mamy orędownika, Jezusa Chrystusa. On stawia się za nami u Ojca. Wiersz 20 mówił nam, że nie ma zbawienia z uczynków. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została łaska Boża. I to, 22 werset nam mówi, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Drodzy bracia i siostry, tu się dowiadujemy sedna Ewangelii. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa jesteśmy zbawieni. Nie ma innej nadziei. Ludzie, religie tworzą. Człowiek ma kreatywny umysł i potrafi tworzyć sobie różne wizje, ale nie ma innej drogi. Pan Jezus jest jedyną drogą. Czytamy o tym, że w Dziejach Apostolskich 4 rozdział, 12 werset, i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Ja rozmawiałem, przychodził do zboru hinduista. Nie wiem, czy on chciał kogoś nawrócić. Ja patrzyłem, rozmawiałem z tym człowiekiem, jaki on głęboko nieszczęśliwy. On nigdy nic nie wiedział. On ma tyle bóstw. Ma jakiegoś guru, mieszka pod Krośniewicami. Rozmawiałem i ja mu... Miałem kiedyś książkę Śmierć Guru, ale po prostu komuś pożyczyłem, nie wróciła do mnie i szukałem i uzyskałem tą książkę. I jemu chciałem podać, bo tam jest świadectwo nawróconego Hindusa. Jak on zobaczył tytuł Śmierć Guru, mówi, że to jest nieprawda. On wziął tej książki, w ogóle nie wziął do ręki. Jest niefortunne, ktoś się nie zastanowił. Hinduista, patrząc na ten tytuł, on z góry tą książkę odrzuca. Guru nie umiera. Guru jest wcieleniem jakiegoś Boga, który w nim zamieszkuje i on nie może umrzeć jako Bóg. Kochani bracia i siostry, nie ma w nikim innym zbawienia. On mówi, że czyta Biblię. No i mówię, i co ty czytasz? Jak ty czytasz Biblię, to przecież... Ty wiesz to, co czytasz. Ostatnio właśnie już od długiego czasu nie odwiedzał. Nie wiem, co się z nim dzieje, ale szkoda mi tego człowieka. Jaki on jest, jaki ma pokręcone życie. On cały czas ma bojaźń. Wiecie, przed czym najgorsza jego bojaźń jest? Czym on będzie w następnym wcieleniu, po reinkarnacji? Czy będzie zwierzęciem, czy jakąś pchłą, gadem, on nie wie. To zależy, jak w tym życiu zasłuży sobie na to. Och, jak mówię, jak to dobrze. Bogu dziękuję, że ja mam Ewangelię, że mam tą prostą drogą, drogą wiary idę. I mogę ufać Bogu i dla mnie to wszystko jest proste. Nasza wiara opiera się jedynie na objawieniu i dziele Jezusa Chrystusa, o którym czytamy w Biblii. I nie ma tu miejsca na inne imiona, chociaż w naszym chrześcijańskim kraju ile jest tych imion? Do ilu to ludzi się ludzie modlą? Nie wiem, ale to jest jakaś zasłona na oczach. Źródło, materiał źródłowy, nieskażony, to jest Biblia. A potem, kiedy mam książkę, dostałem od pewnego człowieka, który studiował na Papieskiej Akademii Teologicznej, księdza profesora Banaszaka, Historia Kościoła Katolickiego. Gdyby katolik tą książkę przeczytał, to on by nie był wierzącym człowiekiem. Nie byłby w każdym razie katolikiem. Nie ma tej książki w księgarniach, ja patrzyłem, to jest taki tylko wydana i to wydana przez ATK w Warszawie, obecny Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego. I on jest tam między innymi był, jak pisał tą książkę, biografia jego na tylnej okładce była. Kiedy ja ją zacząłem czytać książkę, ale mówię, ale to złośliwy protestant o Kościele Katolickim. Naprawdę, kochani bracia i siostry, kiedy dopiero zobaczyłem, ja mówię, co? Pewnie ludzie w Kościele Rzymskokatolickim znają prawdę, ale dla tłumu jest inna Ewangelia. Nasza wiara opiera się jedynie na objawieniu osoby i dzieła Jezusa Chrystusa, o którym czytamy w Biblii. Nie ma tu miejsca na inne imiona. Wiara nie jest takim kierunkiem w nieznane. Bo nasza wiara jest oparta na dowodach. Nawet ja miałem encyklopedię wydaną jeszcze w tym starym systemie w latach 70., gdzie Chrystus był postacią historyczną, wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. Nie negowali, tak jak kiedyś, że był postacią mistyczną, wymyśloną, a jest napisane, że jest postacią historyczną. I nasza wiara jest oparta na dowodach. Dowody zmartwychwstania, proroctwa, które mówiły o przyjściu Pana Jezusa i inne. Te dowody są w Biblii. Wiara nie jest ani nielogiczna, jak mówią, to nie ma nic z logiką, ani nie jest nierozsądna. Bo co może być bardziej rozsądne niż to, że stworzenie zaufało swojemu Stwórcy? Przed nabożeństwem rozmawialiśmy. Neochirurg mówi, ale natura to tak rozrzutnie podziała, że człowiek, który żyje tam te 70, 90, 100 lat, ma taki mózg, który może pracować nieskończenie długo. Nawet wybitni ludzie, naukowcy wybitni, mają zajęte zaledwie fragmenty. A potem następuje śmierć. Same zjawiska umierania, przecież nasz organizm cały czas, każdej doby parę miliardów komórek się odnawia. I powinniśmy żyć wiecznie, prawda? I kiedy ten lekarz tak powiedział, to ja mówię, panie doktorze, Bóg nie stworzył człowieka do życia na 100 lat, na 200, tylko stworzył człowieka do życia wiecznego. I jego tak zaskoczyło. A mówi, to by wyjaśniało sprawę mózgu ludzkiego. I dlatego jak nie wierzyć temu, który nas stworzył? Przecież gdybyśmy, ja kiedyś dostałem brata z Niemiec, Witt, on chyba, ale już nie chcę, on opisuje ludzki organizm, jak skomplikowany. Wiecie co, krótko powiem. Opublikowano pewne badania i grupa wybitnych uczonych stworzyła protezę dłoni i tam była demonstracja, jak to działa i w pewnym momencie pokazali pewne rzeczy prawie upodobniały się do zwykłej ręki. I tam była cała grupa profesorów, inżynierów i tak dalej, twórców tej dłoni, tej protezy. A ktoś przy tym zrobił zdjęcie tego wszystkiego i przy tym umieścił drugie zdjęcie ludzkiej dłoni i mówi, a to jest dzieło przypadku. Bracia i siostry, to jest dzieło przypadku. Dlatego my mamy wiarę, dlatego że się opieramy na Stwórcy. Nasz umysł jest tylko poinformowany cząstkowo. Nasze poznanie jest tylko cząstkowe. Oj, można by mówić na ten temat, ale kochani bracia i siostry, wy też jesteście zmęczeni. Ta temperatura nam nie pozwala za bardzo, żebyśmy się rozwodzili. I następnie Paweł wyjaśnia, że zbawienie jest dostępne dla wszystkich, proponowane wszystkim i wystarczające dla wszystkich. Ale jest jeden warunek. Dla wszystkich tych, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa. Bo innej drogi nie ma. Ja jestem drogą, prawdą i żywotem, mówi Pan Jezus. Nie ma innej drogi. Można kombinować, można na różne sposoby. I niektórzy nawet wierzą w to, co wymyślą. Ale nie ma innej drogi. Jest jedna, jedyna droga. Przebaczenie jest dla wszystkich, ale staje się realną rzeczywistością w życiu każdego człowieka, jeżeli zostanie przyjęte przez tego człowieka. Ale jeżeli nie będzie przyjęte, jeżeli ten człowiek, Bóg daje dar, darmo z łaski, a ktoś powie, a dziękuję. Najczęściej to mówią ci, którzy chodzą w ciemności. Dlatego, że złodziej, on nie chce, żeby był widoczny jego życie, żeby ktoś podglądał go. No a niestety, kiedy oddajemy nasze życie Bogu, zresztą czy tak, Bóg ma kontrolę nad życiem każdego człowieka i każdy stanie nawet z każdego słowa wypowiedzianego zda relację przed Bogiem. Staje się rzeczywistością, kiedy zostaje przyjęte zbawienie. Kiedy apostoł Paweł mówi o tym, że zbawienie jest dostępne dla wszystkich, włącza w to, Żydzi byli bardzo zarozumiali. Oni mówili, że to my jesteśmy narodem wybranym, ale opisane już jest i w liście do Efezjan o tym zburzeniu muru nieprzyjaźni. Nie, zbawienie jest dla wszystkich. Ani Żyd nie jest większy czy lepszy dla Boga, ani poganin nie jest gorszy, czy odwrotnie. Bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, każdy, niezależnie czy to jest Meksykanin, czy to jest Żyd, czy to jakikolwiek nacji człowiek, każdy miał żywot wieczny. 23 werset. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Widzimy, jak cenna jest dla nas Ewangelia, jak bardzo potrzebna. Bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Bowiem dziedziczymy nie tylko grzeszną naturę, dziedziczoną po Adamie, ale również nasze pożądliwości, nas kuszą i nęcą, jak mówi Jakub. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. A skąd my mamy wiedzieć, że zgrzeszyliśmy? Kochani bracia i siostry, wiemy, na pewno wiemy. Raz, że u człowieka odrodzonego jest odrodzone również sumienie. I my możemy tłumaczyć się, ale nasze sumienie mówi. Wiemy, bo nasze myśli, nasze serca, nasze sumienia są kształtowane przez Słowo Boże. Wiemy, bo przez zakon jest poznanie grzechu. My znamy wolę Bożą, tak jak jadący kierowcy, oni wiedzą, co mówi kodeks karny. Gdyby go policjant zatrzymał i zapytał, oto jest świadomy, co zrobił. Bo inaczej to by mógł stracić prawo jazdy, jakby nie znał przepisów. No ale jest druga sprawa, egzekwowanie tego i życie tym prawem. Pan Jezus, On streścił ten dekalog, to wszystko w miłości do Boga i bliźniego. Jeżeli mamy miłość, Jan, pierwszy list Jana, tam mówi wiele o miłości. I jeżeli mamy miłość, jeżeli walczymy z korzeniem nienawiści, który wzrasta w sercu, kochani bracia i siostry, nie jesteśmy tacy wolni, dlatego że ten duch ciemności, ten lew ryczący, on krąży. On krąży i on chce nas usiedlić. On chce nas zniewolić. I te dwa przykazania mówią o całym tym dekalogu, o tym prawie Bożym, o tym zakonie, który jest aktualny i dzisiaj. I są usprawiedliwieni darmo, 24 werset. Z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Jakie są cudowne słowa, kochani bracia, siostry, drodzy przyjaciele. Są odkupieni i usprawiedliwieni darmo, z łaski, przez Jezusa Chrystusa. On jest odkupicielem naszym. On zapłacił tę cenę. On wszedł do tej świątyni niebiańskiej, aby nas uwolnić. I w Nim mamy usprawiedliwienie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną. Pan Jezus stał się tym barankiem, kiedy Jan go po raz pierwszy ujrzał. powiedział: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Cały szkopuł jest w tym, że Bóg, święty Bóg, który karze śmiercią za grzech i praktycznie to wszyscy powinniśmy iść na wieczne potępienie, ale Bóg znalazł ofiarę Jezusa Chrystusa, który nie to, że był zmuszony, bo nigdzie nie czytamy, on powiedział, że ma wolność wziąć życie i życie oddać. Kiedy był pojmany, no to tragedia. Myśleli ludzie, że już Piotr dobył miecza i chcieli bronić Pana Jezusa. Schowaj miecz. Sądzisz, gdybym prosił 12 legionów aniołów razy 5, to jest około 60 tysięcy aniołów było w pobliżu na jedno hasło. Ci ludzie, którzy pojmali Pana Jezusa, mógł z nimi zrobić, co tylko zechciał. Ale on mówi, jakby się wypełniły pisma. Nas by tutaj dzisiaj też nie było. Nie mówilibyśmy o tym imieniu, o tym Zbawicielu naszym. A tak mamy okazję mówić i cieszyć się i radować. Ugruntować naszą wiarę i ufność w Boga. Wiecie, ja obserwuję ludzi, którzy obok mnie mieszkali. Przyszła śmierć, ja dałem im takie pojednanie z Bogiem. Starałem się, żeby przekonać. Było drugie wydanie, ja znów tej sąsiadce dam, mówi, no wie pan co, mówi, ale ja to już mam. A mówię, pani przeczyta, nie, tam na półce stoi. Zmarła na jesieni. Potoczyły się szybko. Jej mama, najpierw jej ojciec, ona. Oni nie wierzą, ale oczywiście uroczystość, ksiądz, no ludzie są zadowoleni. Kościół ma jeszcze władzę nad tą duszą, która już jest odeszła z tego świata, że może skrócić te męki. Jak tak pytam ludzi, z którymi rozmawiam na ten temat, poruszam to, mówię, a kto prowadzi księgowość, bo to są wszystkie te ponadplanowe uczynki świętych. Ja mówię, kto tą księgowość prowadzi, czy ktoś, ale albo pytam, wręcz takie pytanie zadaję, czy pan słyszał, że ktoś poszedł do księdza dać na wypominki za duszę i ksiądz mówi, spojrzał, popatrzył, a mówi, o nie, dziękuję bardzo, ta dusza już jest w niebie. No ludzie takie oczy robią, bo nie wiem, czy ktoś jest taki. Ale już nie będę przedłużał, kochani bracia i siostry. Na koniec powiem, jak ludzie polegają na ludziach. U schyłku XIX wieku taki boom był wtedy w Anglii, wiele zakładów, fabryk powstawało i pewien człowiek, który był odpowiedzialny za sygnalizację syreną rozpoczęcia pracy, śniadania, zakończenia pracy, chodził codziennie, przychodził koło warsztatu zegarmistrzowskiego i codziennie na wystawie był taki duży zegar i on przyglądał się na ten zegar, to był taki zabytkowy, wyremontowany i on zawsze przyglądał się na ten zegar i odchodził. Ten zegarmistrz mówi, co ten człowiek taki zainteresowany i któryś tam z kolei raz przechodził koło tego zegarmistrza, zatrzymał się i ten zegarmistrz nie wytrzymał, ale mówi, proszę pana, czy pan jest zainteresowany kupnem tego zegara? A on mówi, ale czy ten zegar punktualnie chodzi? A on mówi, no tak, wie pan, ja go zawsze ustawiam jak syrena. Jak jest sygnał syreny, to ja go ustawiam i on dobrze chodzi. A ten zawsze ustawia tego zegara. Czyli jak ślepy ślepego prowadzi, to obaj w dół padną, ale my nie jesteśmy ślepimi i nas nie pozwalamy się ślepym prowadzić. I w Koryntian na zakończeniu już ten werset przeczytam. Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Kochani bracia i siostry, powierzył nam słowo pojednania. I jeżeli mamy okazję, a na pewno tak czynicie, cóż ja będę was zachęcał jeszcze, na pewno z tego serca wypływa też ta radość, kiedy my głosimy komuś Ewangelię. Jak długo na ten temat z kimś nie rozmawiam, to po prostu jestem taki zasmucony, czegoś mi brakuje, ale kiedy jest okazja, to potem człowiek jest wynagrodzony radością w sercu. Niech Bóg was błogosławi i niech was ma swoje opiece i abyście nie dali się zwodzić różnym zwodzicielom, którzy mają tyle do powiedzenia w filozofii ludzkiej, a nie prawdy, która w tym świecie jest. I co te czasy nie będą łatwiejsze, ale bardziej one coraz trudniejsze się robią, że widzimy coraz większy chaos na tym świecie. Ale Książę Pokoju, o którym Izajasz mówił i Pan Jezus w Ewangelii Jana mówi, pokój mój daję wam, nie jak świat wam daje, ale mój pokój daję wam. Niech ten pokój Boży będzie z wami wszystkimi. Amen.